Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Nic tak nie łączy jak kredyt na dobre i na złe, a w tym czasie w lutym, w takim świątecznym jesteśmy czasie, kiedy obchodzimy różne święta łączące tak ludzi, a my tu o kredytach będziemy rozmawiać. Dzień dobry, w audycji Masz prawo, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Rozmawiać będziemy o kredytach, ale tylko i wyłącznie o takich kredytach, które były wzięte w określonym terminie i w określonej walucie. I zrobiły problem, no... dla wielu, wielu osób, bo nie tylko banki, które udzielały tych kredytów, nie tylko osoby, które te kredyty brały, ale również instytucje europejskie musiały się wypowiadać prawniczo, co z takimi kredytami robić i tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy już jesteśmy w takim momencie prawnym, że już wiemy na pewno, co trzeba zrobić, jak to zrobić i co będzie dla nas najlepszym wyjściem. Ale mam nadzieję, że wie to mój dzisiejszy gość, radca prawny Marcin Choroszewski z kancelarii Explico, Kancelarii Radców Prawnych Choroszewski, Sitko i Partnerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I co, wie pan to?
Co zrobić?
Co jest na pewno korzystne dla wszystkich, jak to zrobić, żeby każdy był zadowolony, jeśli ma kredyt we frankach?
Wszystko zależy tak naprawdę, drodzy państwo, od tego, na jakim etapie dany kredyt się znajduje. Bo najkorzystniejszą sytuacją jest... podjęcie czynności zmierzających do wzruszenia takiej umowy, tak naprawdę unieważnienia umowy kredytowej, no bo o tym mamy rozmawiać, kiedy kredytobiorca ma spłacony kapitał, czyli krótko mówiąc, to co dostał od banku, już oddał. Bo to pozwoli uniknąć po zakończeniu takiej umowy, po stwierdzeniu przez sąd jej nieważności, jakichkolwiek dopłat do naszego zobowiązania. Co na pewno wielu z kredytobiorców by chciało uzyskać.
Przewrotnie chciałam zapytać, czy jak ktoś ma kredyt w bankach, to jest szczęśliwy, czy wręcz przeciwnie. Ale tak sobie teraz myślę, że, tak, że te kredyty w obcych walutach można brać do teraz. Tu nie ma takiego zabronienia, że nie można już w obcej walucie wziąć kredytu i mieć z tego nawet świadomie wziąć właśnie w obcej walucie, a nie w złotówkach. Tylko dotyczy to pewnego okresu i pewnego stanu prawnego. To, tak. O czym mówimy, kiedy te umowy możemy unieważniać, bo to też jest ważne, że to nie jest tak, że te umowy są nieważne.
Oczywiście, żaden przepis prawa, ani wyrok sądu, czy polskiego, czy europejskiego trybunału nie stanowi o tym, że nie można brać kredytu w obcej walucie. Absolutnie nie, wręcz no, to jest praktyką, że takie kredyty są udzielane. Natomiast okres, o którym mówimy, dotyczy lat 2005-2007-2008, bo to w tym okresie tak naprawdę umowy zawierały klauzule niedozwolone, które skutkują, stwierdzenie ich przez sąd tak naprawdę skutkuje nieważnością umowy. Mówimy tu o klauzulach przeliczeniowych przy wypłacie kredytu z waluty obcej na złotówki, bo tylko i wyłącznie w złotówkach kredyt mógł być wypłacony, tak stanowi prawo. I później przeliczeniu poszczególnych rat przy spłacaniu kredytu. Tak? I tutaj po prostu banki stosowały własne kursy, które były w żaden sposób kwestia ich przeliczania nie była unormowana. Kredytobiorca, krótko mówiąc, nie wiedział, w jaki sposób bank policzy dany kurs przy spłacie.
Wtedy rzeczywiście w tym okresie te kredyty we frankach szwajcarskich były bardzo popularne. To wydawało się bardzo korzystne. Banki do tego namawiały. Waluta była stabilna. Wydawałoby się, że no, trzęsienia ziemi nie będzie, ale jak już życie wskazuje, nawet wojny się zdarzają i pandemie. Akurat wtedy nie. Te raty, które były rzeczywiście korzystne w momencie brania kredytu, za chwilę zrobiły się horrendalnie wysokie. I ci ludzie musieli płacić zdecydowanie więcej, niż by się wydawało, że wzięli tego kredytu. Tak, wielokrotnie to przewyższało tę wartość kredytu.
W tej chwili mogę się...
To był ten problem, prawda?
Tak, tak. No to głównie z tej przyczyny... myślę, że mamy do czynienia z tym zagadnieniem, jak unieważnienie kredytów frankowych. sytuacja kredytów, które były brane właśnie w tych okresach, tu mówimy o tych latach 2005-2008, gdzie frank był w okolicach 2,20-2,30 w stosunku do złotówki. W tej chwili za jednego franka płacimy 4,60, tak? To jest kurs, jaki mamy w tej obecnie. W związku z tym to nawet więcej niż dwukrotność w niektórych przypadkach raty kredytu. Mamy taką sytuację. W związku z tym ludzie mocno zaczęli się niepokoić, buntować. Może nie tyle buntować, no bo tu o buncie nie może być mowy. Natomiast
nie było blokowania.
Doszło do sytuacji, kiedy sądy zostały zasypane tymi sprawami, no i Trybunał Europejski w końcu musiał też się opowiedzieć, za jakie stanowisko te sądy polskie powinny przyjmować tych spraw.
Ale to cały czas trwa, to orzecznictwo się toczy. To nie jest tak, że to już został wydany wyrok Trybunału i z niego czerpiemy.
Nie, cały czas trwa, natomiast w ostatnim czasie, mówimy tu o grudniu zeszłego roku, zostały wydane dwa wyroki, które tak naprawdę rozstrzygnęły ostatnie kwestie, które były sporne, a mianowicie kwestie wynagrodzenia banku za korzystanie z pieniędzy i ewentualnie waloryzację zwracanego kapitału. Tu mówimy o takiej sytuacji, że banki po prostu formułowały roszczenia, wyszły z założenia, że no skoro kredytobiorca korzystał z ich kapitału, no to powinny mieć w związku z tym jakieś wynagrodzenie. No i właśnie chodzi o to wynagrodzenie z kapitału. Trybunał Europejski jednoznacznie się wypowiedział, stwierdził, że banki nie mają prawa dochodzić takich roszczeń i z tego, co obserwuję, banki, które składały pozwy o wynagrodzenie właśnie za korzystanie z kapitału, cofają takie pozwy i te sprawy, albo te sprawy są po prostu oddalane przez sądy.
W jakim momencie w takim razie jesteśmy, jeżeli chodzi o sprawy tych osób, które wzięły kredyty we frankach? Czy one, te osoby, oczywiście mogą pójść dwutorowo, prawda? Czyli podpisać ugodę z bankiem, bo tak. Banki pewnie takie ugody proponują. Proponowały już dawno i dalej pewnie proponują. Bądź też pójść do sądu.
Tak.
No i co jest korzystniejsze i dla kogo?
Tak naprawdę nie ma jednolitej praktyki, jeśli chodzi o banki w zakresie ugód. Niektóre banki rzeczywiście proponują całkiem sensowne rozwiązania zmierzające do tego, żeby klient faktycznie zwrócił kapitał, jeżeli nie jest on spłacony i tak naprawdę banki chcą zakończyć taką umowę, ale w zdecydowanej większości ugody polegają na tak zwanym odfrankowieniu kredytu, czyli przeliczeniu kredytu na złotówki, co z punktu widzenia kredytobiorcy nie będzie korzystne, ponieważ dalej będzie poza kapitałem, będzie miał jeszcze dosyć znaczną kwotę do spłaty. Natomiast proces sądowy jest korzystniejszy pod względem finansowym, ponieważ unieważnienie umowy powoduje to, że kredytobiorca musi oddać tylko i wyłącznie otrzymany kapitał. Nie musi zwracać odsetek, prowizji i różnych innych kosztów typu ubezpieczenia kredytu. Natomiast jeżeli faktycznie spłacił kredyt i kapitał i te koszty dalej ponosił, no to sąd zasądzi mu zwrot tych kwot. Natomiast na pewno niekorzystne, jeśli chodzi o proces, jest to, że to jest długotrwałe.
Czyli jak długo będziemy musieli na te pieniądze czekać i jakie to będą pieniądze?
W tej chwili proces...
Bo teraz pieniądz trochę inaczej wygląda niż wyglądał w 2007-2008 roku.
Tak, ale tutaj też w zależności od tego, kto w jakiej walucie spłaca kredyt, ponieważ jeżeli kredyt jest spłacany we frankach szwajcarskich, to my dostaniemy wyroku kwotę, znaczy zasądzi sąd kwotę we franku szwajcarskim, no co jest korzystne, biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs. Więc tutaj jakby klient tej wartości pieniądza nie odczuje.
Zmiany tak. Wartości pieniądza. Tak.
Jeśli chodzi o złotówki, no to dostanie tyle, ile faktycznie wpłacił. po odjęciu oczywiście kapitału, który jest, musi być zwrócony bankowi, no bo no to jest logiczne. Natomiast jeśli chodzi o czas trwania takiego procesu, no to jest minimum 2 lata. Ja mówię tutaj o takim pozytywnym scenariuszu. W tej chwili w białostockich sądach sprawy frankowe w pierwszej instancji w sądzie okręgowym trwają nawet do 1,5 roku.
No, czyli dość długo.
Tak, później jeszcze mamy drugą instancję, gdzie...
Kolejne 1,5 roku.
Tak, no że aż tyle, nie, ale rok na pewno. Także jest to długotrwały proces.
No, ugoda to jest jeden, no może nie jeden, ale kilka spotkań z bankiem, podpisanie umowy pewnie notarialnej, żeby też to
nawet miało... Nie ma konieczności angażowania notariusza, wystarczy zwykłe porozumienie pisemne z bankiem, gdzie wszelkie kwestie związane z kredytem są rozstrzygane. Zdarza się tak, że w ugodach banki nie zawierają zapisów dotyczących ewentualnych przyszłych roszczeń związanych właśnie z tym, że klient korzystał z tego kapitału, ale to już jest rzadkość. W tej chwili takie ugody mają wpisane w swoją treść wszelkiego rodzaju
zabezpieczenia.
Tak, klient, który to podpisuje, ma czarno na białym napisane, że bank nie będzie od niego dochodził roszczeń. Miałem nawet niedawno taki przypadek, że w ugodzie było on napisane, że bank nie będzie wnosił skargi kasacyjnej, co no jest świetną informacją dla klienta, no bo to też jakby zamyka ostatecznie
drogę. Ale zacznijmy jeszcze od tego, jakie w ogóle roszczenie przysługuje takiemu klientowi banku. Bo to on musi wystąpić do sądu, bądź też, no chyba, że bank zawarł ugodę, że ta umowa jest nieważna, tak? Musi unieważnić tę umowę. Bo tak, jeżeli ona jest ważna, no to ona jest ważna dalej, tak? Mimo tych wszystkich wyroków sądu.
Tak, w zależności od tego, czy kredyt jest jeszcze spłacany, czy też jest spłacony, mamy dwie możliwości. Klient ma dwie możliwości. Jeżeli kredyt trwa...
Ale zatrzymam pana, bo jeżeli nie zrobimy tego kroku o unieważnieniu tej umowy, no to ona nas wiąże dalej, tak? My musimy wszystko spłacać i wszystko, wszystkie raty tutaj wnosić w terminach, żeby bank nie miał z kolei roszczenia w stosunku do nas.
Obowiązuje nas harmonogram spłat i wszelkie z tego tytułu konsekwencje. Mówię o niepłaceniu ich, tak? W terminach. Natomiast...
Żeby nasi słuchacze też mieli tę świadomość, że sam wyrok nie powoduje tutaj już nieważności umów. Wyrok i to nie w ich sprawie generalnie.
Tak,
prawda?
Tak. No te wyroki, mówimy o wyrokach, które już zapadły w sądach polskich i ewentualnie wyroki Trybunału Europejskiego. One tylko wskazują drogę, jaką, mówię tu o Trybunale Europejskim, jaką mają podążać sędziowie orzekając w tych sprawach. Natomiast trzeba, może inaczej...
Z mocy prawa na pewno tego nie robią.
Z mocy prawa umowa nie staje się nieważna. Jeżeli umowa trwa, czyli spłacamy kredyt, co miesiąc płacimy ratę, to roszczenie, jakie nam przysługuje, to jest powództwo o ustalenie nieważności takiej umowy i o zapłatę wpłaconych na rzecz banku kwot.
Czy my możemy mieć taką pewność, że jeżeli zawieraliśmy umowę z bankiem w tych latach, o których mówiliśmy, 2005-2007-2008, tak, to te klauzule i ona była we frankach szwajcarskich, to te klauzule niedozwolone na pewno tam były, czy nie wcale niekoniecznie?
Nie podajmy się stwierdzenia, że na pewno w każdej umowie coś takiego jest. Natomiast z mojej praktyki wynika, że w tych latach kredyty udzielane w walucie właśnie we franku szwajcarskim, praktycznie każda z tych umów miała takie klauzule. Niemniej jednak prawnik, żeby to móc stwierdzić jednoznacznie, to powinien przeczytać taką umowę i dopiero wtedy wydać swój osąd, czy ta sprawa faktycznie jest do, jak to klient zawsze pyta, czy jest do wygrania. No. A ja zawsze odpowiadam, że to sąd decyduje, nie ja, więc musimy poczekać.
Ale optymistycznie trzeba podchodzić do życia, że także wszystko jest do wygrania i wszystko jest do przegrania generalnie,
oczywiście,
prawda? Czyli my występujemy z roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy.
Tak, tak. A co takie stwierdzenie nieważności powoduje? Ono powoduje to, że umowa, uznaje się, jakby tej umowy nie było. Czyli strony, które sobie wzajemnie świadczyły, muszą sobie zwrócić to, co faktycznie jedna drugiej wpłacała. Czyli jak klient dostał przykładowo 100 000 zł od banku, a spłacił 250, no bo mogło tak się zdarzyć ze względu na odsetki, jakieś tam koszty i tak dalej, długość trwania umowy, to z jednej strony bank musi klientowi oddać te 250 tysięcy wpłacone, a my jako kredytobiorca mamy zwrócić bankowi 100 tysięcy kapitału, który faktycznie otrzymaliśmy. I w praktyce po wyroku sądu wygląda to tak, że dochodzi do wzajemnego potrącenia tych należności i klient nie musi wpłacać pieniędzy, żeby zaraz oddać, chociaż zdarza się czasami i tak, ale w większości przypadków jest to potrącenie, gdzie tak naprawdę tylko różnicę klient dostaje.
Czyli może być tak, że może bank od nas po takim wyroku zażądać żywej gotówki wpłaconej tak. Tego kapitału, który my na przykład spożytkowaliśmy na zakup mieszkania i sobie tam wygodnie mieszkamy, a żadną gotówką już nie dysponujemy?
Oczywiście, no tutaj trzeba mieć świadomość, że jeżeli unieważnimy umowę, jeżeli wystąpimy z takim roszczeniem, no to ten kapitał, który faktycznie dostaliśmy do ręki do korzystania, musimy oddać w 100%. Tutaj, no dlatego istotne jest przed złożeniem pozwu to, żeby zbadać, na jakim etapie nasza umowa się znajduje, czyli ile my tych pieniędzy już oddaliśmy, a ile jeszcze powinniśmy oddać.
Czyli najlepszą sytuacją jest, w najlepszej sytuacji są ci, którzy kapitał spłacili też albo spłacają odsetki i mogą sobie spokojnie wtedy stwierdzić tę nieważność, iść do sądu i stwierdzić nieważność
tak,
umowy.
Tak, jeszcze ciekawą rzeczą przy umowach trwających, co do których został wszczęty
proces. Bo mogą trwać,
proces,
prawda? Bo mogły być na 30 lat zawierane.
Tak, tak, oczywiście, co do których trwa proces. Przy pozwie klient składa taki wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat. To skutkuje tym, że sąd wydaje postanowienie przed faktycznym rozpoczęciem procesu o tym, że klient nie musi już płacić rat i tak naprawdę no, mamy już takie bezpieczeństwo, że nie dopłacamy, w cudzysłowie mówiąc, do tego, co już oddaliśmy bankowi. Oczywiście jeszcze raz wrócę do tego spłaconego kapitału. W sytuacji, kiedy dostaliśmy 100 tysięcy, a oddaliśmy tylko 50, sąd może nie wydać takiego zabezpieczenia, no bo uzna, że jednak kredytobiorca dalej powinien ten brakujący kapitał spłacić. Ale to są też sporadyczne przypadki. Tutaj sądy już w znakomitej większości są na takim stanowisku, że te zabezpieczenia wydają i klienci mogą czuć się na tyle pewnie, że no wiedzą, że te pieniądze gdzieś tam nie zamrażają tych swoich pieniążków, tylko tyle, ile muszą, mają oddać bankowi.
To teraz podywagujmy. Dla kogo będzie bardziej wygodna i lepsza ugoda z bankiem, a dla kogo jednak pójście do sądu? Czy tutaj nie rozdzielamy, czy tylko czas decyduje?
Tutaj myślę, że tylko, no może nie tylko, ale zasadniczym czynnikiem jest czas. Mówię to dlatego, że są różne ugody i nie ma jednolitej praktyki, jeśli chodzi o banki. Zdarzały się ugody, mówię o swoim oczywiście
doświadczeniu
gdzie bank oddawał praktycznie wszystkie środki wpłacone przez klienta, i taką ugodą kończył się spór i zamykana była umowa kredytowa, a zdarzały się takie propozycje, kiedy bank oprócz kapitału jeszcze wyliczał sobie jakieś dodatkowe kwoty, których też chciałby zwrotu. Tak? I tutaj no, zależy od kredytobiorcy, czy taka ugoda, czy uznał, że po prostu ponad kapitał jeszcze coś chciałby bankowi dopłacić, czy też nie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy zamknięty kredyt, bo i takie umowy unieważniamy, można unieważniać.
Czyli takie, kiedy już całkowicie wszystko spłacone, tak, i zapomnieliśmy, tak, że w ogóle mieliśmy kredyt?
Dokładnie. Takie umowy też można unieważnić, no bo tutaj mówimy o tym, co zostało zawarte w samej umowie. Nie interesuje sądu historia spłat i tego, co później, tylko czy w umowie,
sam moment zawarcia,
sam moment zawarcia umowy, czyli co było w treści umowy, kto miał na nią wpływ, kto ją redagował, czy klient był informowany o ryzyku kursowym. I teraz, kiedy mamy do czynienia z zamkniętym kredytem, czyli spłaconym, krótko mówiąc, możemy taką umowę unieważnić i tutaj ugoda już nie jest może takim rewelacyjnym rozwiązaniem, ponieważ klient przy unieważnieniu tej umowy dostanie wszystko, co wpłacił ponad kapitał, a to są przy zamkniętych, spłaconych kredytach dosyć duże kwoty.
Bardziej mnie interesuje sytuacja, znaczy może nie bardziej, ale interesuje mnie też sytuacja tych, którzy na przykład są w połowie spłaty tego kredytu, nawet kapitału nie spłaciły, tylko jeszcze cały czas mają to przed sobą, bo umowa zawarta na 30 lat. Czy dla nich również jest to rozwiązanie, żeby tę umowę unieważniać korzystne?
Myślę, że tak, ze względu na to...
Chociaż będą musiały jeszcze płacić.
Będą musiały dopłacić do brakującego kapitału na pewno po zakończeniu takiej umowy, ale można to w prosty sposób tą korzyść
innym
policzyć.
Banku zawrzeć na umowę na
nie,
kredyt?
Można po prostu popatrzeć w harmonogram, okres, na jaki ma być był zawarty kredyt i przy uśrednieniu comiesięcznych wpłat można wyliczyć w prosty sposób, ile jeszcze pieniążków musimy do banku wpłacić do końca umowy. I zazwyczaj
I bilans zysków i strat,
dokładnie,
tak?
I tutaj tak. Myślę, że znakomita większość kredytobiorców jednak dojdzie do wniosku, że warto taką umowę unieważnić
i pójść do sądu.
Tak.
Jeszcze chciałabym, żeby wybrzmiało, że jeżeli z bankiem zawarliśmy ugodę na różnym etapie, bo na różnych etapach to się działo, przecież to już kilka lat trwa ten bój i banki proponowały różne ugody w różnych momentach, no to jeżeli taką ugodę zawarliśmy, to to już jest koniec, prawda? Naszych roszczeń wobec banku.
Tak. Tak, co prawda Trybunał Europejski daje taką możliwość w swoich wyroku z bodajże z czerwca zeszłego roku. Taką możliwość, gdzie klient, który wziął kredyt, ma prawo żądać od banku wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy. No bo proszę zauważyć, że my wpłacając pieniądze do banku też dajemy do korzystania swoje pieniądze. Tak? Więc tutaj to roszczenie banku o to, że my korzystaliśmy z jego kapitału, to jest tylko jedna strona medalu.
No, tak.
No bo z drugiej strony bank dostawał od nas pieniądze co miesiąc i też korzystał, prawda? A teraz musi się oddać. I takie roszczenie przysługuje kredytobiorcom. Natomiast ja jestem daleki od tego, żeby z takimi powództwami występować, z racji tego, że po pierwsze jeszcze sądy nie przesądziły tak naprawdę w żadnym momencie o tym, czy faktycznie kredytobiorcy powinni dostać takie wynagrodzenie, a z drugiej strony też patrzę na to troszeczkę na takiej zasadzie, że no, klient i tak korzysta na tym, że tą umowę unieważnić, więc kolejne roszczenie, pomimo że przysługuje, no to ja tu byłbym ostrożny, tak.
No to jeszcze jeden wątek, odkupię kredyt we frankach szwajcarskich. Ja nie odkupię.
Wszystko jest kwestią ceny, jak to mówią.
Ja nie odkupię.
Natomiast...
Czy jest taka możliwość?
Oczywiście, no to są cesje praw z umowy kredytu można zrobić i scedować na podmiot trzeci te swoje uprawnienia, które by przysługiwały do unieważnienia umowy. Natomiast to też sprowadza się do analizy tego...
Bilansu zysków
tak,
i strat.
Na jakim etapie jest ten kredyt, tak? Bo jeżeli... chodzi tylko o czas, no to na pewno warto się nad tym zastanowić, ale jeżeli to pomału sobie policzymy i zobaczymy, że tak naprawdę, nie wiem, nadpłaciliśmy mocno kredyt, kapitał, to pytanie, czy jest sens to sprzedać, ale
czy
przede
może,
wszystkim za ile, no bo to jakby do tego się sprowadza.
Czyli wszystko kwestia ceny i tabelki w Excelu, bilans zysków i
tak,
strat.
Tak, i jest to, przepraszam, że wejdę w słowo, nie jest to wbrew pozorom trudna matematyka. Myślę, że każdy, kto wie, ile miesięcznie płaci i jak długo jeszcze ma trwać kredyt, jest w stanie to przy dużym przybliżeniu policzyć.
Każdy, kto już ma doświadczenie z kredytem, myślę, że potrafi sobie przeliczyć, co jest dla niego korzystne, a co nie, a jeśli nie, to może skorzystać z pomocy, a dziś moim i Państwa gościem i doradcą naszym w kredytach frankowych, a raczej rozwiązywaniu problemów z kredytami frankowymi był pan Marcin Choroszewski z Kancelarii Explico, Kancelarii Radców Prawnych Choroszewski, Sitko i Partnerzy. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy Państwu przynajmniej trochę, jak tę tabelkę w Excelu zrobić i na co zwrócić uwagę. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami. Polskie Radio Białystok to dobry adres.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.